przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Silne kobiety, wielkie emocje, historyczne tło i codzienność ziemiańskiej rodziny. Tak najnowszą powieść Ewy Cielesz rekomenduje wydawca książki Axis Mundi. O zakrytych lustrach w realiach XIX-wiecznej Rzeczpospolitej pod zaborem rosyjskim rozmawiać będziemy w historycznej odsłonie dobrych książek z pisarką Ewą Cielesz. Zapraszam.
Dobre książki.
Egzystencja pod zaborami życia nie ułatwia, jest niepewna i trudna. Jaka przyszłość czeka jej dzieci, bez ojczyzny, z carem na tronie? Zastanawia się Eliza, jedna z bohaterek najnowszej powieści Ewy Cielesz, pierwszej w powieściowym cyklu Zakryte lustra. Ewa Cielesz, pisarka, reżyserka, instruktorka teatralna, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Wydziału Reżyserii Wrocławskiej Filii Krakowskiej, wtedy jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Pisze scenariusze, opowiadania, wiersze dla dzieci i dorosłych, no i powieści, w tym cykle powieściowe, Córka Cieni, Pochyłe Niebo, Słońce Umiera i Tańczy, no i ten najnowszy, Zakryte lustra, którego pierwszy tom nosi tytuł Sny i Przebudzenia. W warszawskim studiu Ewa Cielesz, która jest gościem dzisiejszego wydania Dobrych Książek. Kiedyś wrocławianka, no a dziś mieszkanka jednej z podwarszawskich miejscowości. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nim, proszę państwa, zaglądniemy do dworku rodowej siedziby rodu Stalickich w Przylipiu, chciałabym, abyśmy porozmawiały o pani zainteresowaniach powieściowych, bo historia, w której jest zanurzona ta pani najnowsza powieść, nie po raz pierwszy jest tłem pani powieści. Córka Cieni. W tle pojawia się temat ostatniej wojny, bieszczadzkich bojków, górali ukraińskich o takim mieszanym rusińsko-wołoskim pochodzeniu i trudnego powojnia. W Pochyłym Niebie tłem są czasy PRL-u, no a teraz wiek XIX i Polska pod zaborami. Historia bliższa i dalsza, no ale historia ważna dla pani?
Tak. Ogromnie ważna, może dlatego, że jestem Polką i to, co przeżyła Polska do tej pory, jest dla mnie ogromnie ważne. Tak, istotnie sięgam do tła historycznego, aczkolwiek w tym tle bardzo mocno osadzam bohaterów, najczęściej fikcyjnych, ale również zdarza się, że trafiają się postaci, które gdzieś tam przez historię przemknęły faktycznie i na nich również opieram fabułę swoich książek. Rzeczywiście Córka Cieni, pierwsza moja trylogia, oparta była na historii sięgającej początków II wojny światowej i przetoczyła moich bohaterów po tej wojnie przez czasy również stalinowskie, PRL-u, przez stan wojenny, aż do czasów współczesnych. Podobnie było z Pochyłym Niebem, ale tam sięgnęłam nieco płyciej, bo tylko do czasów PRL-u. Tym razem XIX wiek, fakty bardzo ważne dla historii, zabory i pierwsze takie bardzo ważne powstanie listopadowe.
Historia z pewnością jest atrakcyjna jako tło powieściowe, no ale też wymagająca. Wymaga znajomości realiów danej epoki czy czasów wojny, jak pani tutaj przytacza, bo w takich realiach też pojawili się bohaterowie pani wcześniejszych powieści czy powojnia. No nawet czasów takich nam bliskich jak PRL. No ale im bliżej można też powiedzieć, tym trudniej, bo więcej osób pamięta. No ale historia, jak mówię, jest wymagająca.
Historia jest wymagająca, ale właściwie mogę powiedzieć, że dlatego po nią sięgnęłam, że taka jest. Zależy mi na tym, żeby przekazać coś czytelnikowi, żeby ta historia również wpłynęła tak gładko i nie była nachalna, nie była taką książkową historią podręcznikową, której no nie zawsze chętnie się uczymy. Natomiast jeśli ona oplecie bohaterów, jeśli ona trafi do jakichś wydarzeń, które przylgną do serca czytelnika, to ta historia się tak gładziutko do niej też przylepi i będzie bardziej przyswajalna. Takie jest moje zdanie. Niemniej kosztuje mnie to sporo wysiłku, bo wiadomo, że historia jest taką reakcją łańcuchową. Zawsze coś z czegoś wynika, jedno zdarzenie pociąga za sobą kolejne zdarzenie, więc jeżeli ja chcę przeprowadzić taki bardzo dokładny research, to muszę sięgać do różnych źródeł i przygotowywać się naprawdę solidnie, żeby tej historii nie przekłamać. No, nie chciałabym, żeby czytelnik, który przeczyta moją książkę, potem miał nieprawdziwe informacje i potem ja bym była niewiarygodna jako autor.
Ten wybór tła historycznego jest o tyle ważny, że on determinuje opowiadaną historię. Fikcja literacka, którą pani tworzy, musi się wpisać jednak w realną historię. Stąd te studia dotyczące danej epoki. No, pół biedy, jeśli historia dotyczyła PRL-u, prawda? Tu mamy bogactwo materiałów, no ale jeśli historia dotyczy XIX wieku, w którym toczy się akcja ostatniej powieści, no to materiałów równie dużo.
Tak, równie dużo, no i trzeba wybrać odpowiednie, żeby ta historia była taka, tak jak powiedziałam, przyswajalna. Korzystałam z książek historycznych, z różnych materiałów, ale też konsultowałam się z historykiem, który rozwiewał moje pewne wątpliwości. No i myślę, że dość wiarygodnie określiłam wszystko to, co działo się w tym XIX wieku.
W tym czasie, w którym toczy się ten pierwszy tom Sny i Przebudzenia, bo oczywiście to jest pierwszy tom zapowiadanego cyklu Zakryte lustra. Dopiero co koronowano Mikołaja I na króla Polski, wspomina Eliza, jedna z bohaterek pierwszego tomu Zakrytych luster Sny i Przebudzenia. Kuzynka Eulalia pisała, że monarcha zdobył się na gest, by wjechać do Warszawy w polskim mundurze. Chciał przypodobać się dumnym Polakom, a i tak szemrano o planowanym zamachu, więc cara musiał chronić kordon wojska. To dopiero co we wspomnieniu Elizy, to rok 1829, no bo właśnie wtedy odbyły się uroczystości koronacyjne w Warszawie będącego królem polskim, no 1825 roku cara Mikołaja I Romanowa. Ale właściwa akcja powieści to rok 1830, no właśnie rok znamienny w historii Polski, wybuch powstania listopadowego. Właściwie ciekawi mnie, dlaczego akurat pani wybrała ten moment. Oczywiście z XIX wieku możemy wybrać każdy moment, ale pani wybiera właśnie to powstanie listopadowe. Ważne powstanie, bo to takie pierwsze po insurekcji kościuszkowskiej, prawda? Która zakończyła się niepowodzeniem. Powstanie listopadowe również niespecjalnie było dobrze przygotowane.
Mówi się, że powstanie listopadowe to jest powstanie utraconych szans. No i jest w tym sporo prawdy. Ale odpowiem może na to pytanie, dlaczego akurat ten czas. Wbrew pozorom nie kierowałam się tym, że to jest takie bardzo ważne wydarzenie dla Polski. Ponieważ ta historia została mi opowiedziana, historia ludzi, bohaterów, którzy występują w tej książce, jest oparta w większości przypadków na prawdziwych faktach, z tym, że w pierwszym tomie Sny i Przebudzenia jest sporo fikcji literackiej, ponieważ osoba opowiadająca mi nie pamiętała wszystkiego. Natomiast rzecz się dzieje w rodzinie tej osoby, która opowiedziała. I ja musiałam naprawdę solidnie się naliczyć i przestudiować to wszystko, co się działo w tej rodzinie, ponieważ miałam dane jednego z członków rodziny, jednej z kobiet, która się urodziła w konkretnym roku. I ja od tego roku musiałam cofnąć się o dwa pokolenia, żeby stworzyć postać, gdzie sięgają korzenie tej osoby, która jest rzeczywista. A więc prababka bohaterki, o której będę pisała, urodziła się akurat w tym czasie, dokładnie w roku 1830, pod koniec, w listopadzie, czyli tuż przed wybuchem powstania listopadowego, więc te rzeczy dwie się zbiegły. Nie kryję, że byłam szalenie zadowolona z tego, że akurat tak, bo jednocześnie nie przekłamuję tych faktów, o których będę pisała, nie przekłamuję też historii, a jeszcze na dodatek mam tutaj bardzo atrakcyjny temat przed sobą.
No właśnie, to ja myślę, że tutaj muszę naszym słuchaczom troszeczkę, chociaż pokrótce opowiedzieć treść, no oczywiście nie zdradzając wszystkiego, bo przecież jakby celem też naszej rozmowy jest zachęcenie do sięgnięcia po książkę. Otóż o czym są Sny i przebudzenia? To historia dzieje rodziny Stalickich, właścicieli Przylipia, majątku leżącego gdzieś we wschodniej Polsce na pograniczu z Rusią. To gospodarze uprawiający zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, mający trzodę chlewną, drób, właściciele także lasów. Można powiedzieć ziemiański majątek, jakich wiele. Rodzina kultywuje tradycje, szczególnie te patriotyczne. Tam pobrzmiewają echa uczestników insurekcji kościuszkowskiej, a przynajmniej te echa są bardzo żywe w rodzinie, ale choć jak się wydaje, nie hołduje ta rodzina za bardzo nowoczesności, chociaż kto wie, to jednak jest postępowa, dostrzega potrzeby zmian społecznych, chodzi tutaj konkretnie o właszczenie chłopów. To czytelnicy także Kuriera Polskiego i Kuriera Warszawskiego. W pierwszym tomie śledzimy ich losy w latach 1830-1831. Powstańcza zawierucha zasadniczo nie dociera do oddalonego od teatru wydarzeń majątku, ale nie znaczy to, że wydarzenia związane z powstaniem nie odbijają się na postawach bohaterów powieści. W tym to też czasie na świat przychodzi Zosia, najmłodsze dziecko dziedzica majątku Edwarda Stalickiego i jego żony Elizy. Wiemy, że Zosia będzie postacią bardzo ważną w historii rodziny, być może dokona czynów wielkich, ważnych, tego nie wiemy, ale przeczuwamy, że będzie postacią wyjątkową, ale to dopiero pokażą chyba kolejne tomy opowieści.
Tak, tak. Prawdę mówiąc, zasiadając do tej powieści, planowałam Zosię uczynić trochę starszą w pierwszym tomie, ale ponieważ namnożyło mi się sporo bohaterów, dość ciekawych bohaterów, przy tym no, nie chciałam po macoszemu potraktować tej historii, która przecież nie pędzi szaleńczo, więc ja musiałam zatrzymać się tutaj, przedstawić bohaterów, przedstawić czasy historyczne. No i skutkiem tego Zosia osiągnęła zaledwie roczek w pierwszym tomie. No, drugi tom na pewno będzie miał szybsze tempo nieco, ale nie chciałabym się śpieszyć, ponieważ jest to saga. I czasy ważne, bo to nie tylko ta historia, nie tylko zabory i taka walka o tę niepodległość, ale również początki emancypacji kobiet, a ja piszę przecież o silnych kobietach, więc tutaj też muszę to bardzo wyraźnie zaznaczyć.
Do silnych kobiet, bohaterek powieści wrócę za moment, bo to bardzo ważne, ale ja myślę, że to nakreślenie tła tej rodziny, jaka to była rodzina, jakie miała tradycje, czym się zajmowała, jakie były jej relacje wobec wydarzeń historycznych, myślę, że to wszystko jest bardzo ważne, bo to wprowadza nas w klimat tamtych czasów i to takie powolne wprowadzenie, myślę, że jest bardzo dobre, chociaż powolne to wcale nie znaczy, że tam nie ma zagęszczenia pewnych zdarzeń, no nawet powiedziałabym dramatycznych, więc to jedno drugiego nie eliminuje, ale pani tutaj wspomniała, że oczywiście musiała pani gdzieś tam odwołać się do konkretnych wydarzeń historycznych, mamy to powstanie listopadowe, jak wiemy powstanie wybuchło pod koniec listopada 1830 roku w Warszawie. No a tu przecież akcja toczy się w zupełnie innym rejonie. Więc jakie momenty pojawiają się, takie momenty z historii, w powieści, innymi słowy, jakie powstańcze echa burzą ten spokój mieszkańcom Przylipia?
Tak, uciekłam się tutaj do takiego zabiegu, umieszczając kuzynkę Stalickich w Warszawie. Ona jest warszawianką, jest wraz z mężem, są właścicielami dwóch kamienic, mają syna Witolda. I ponieważ ten syn wstąpił do szkoły podchorążyk, do szkoły oficerskiej w Warszawie, w której był też Piotr Wysocki, a jest to bardzo ważna postać historyczna, bo od niego właściwie tutaj się wszystko zaczyna. Więc ponieważ Witold trafił jako uczestnik tego powstania w Warszawie, kuzynka Eulalia mieszkająca tam przekazuje swoim kuzynom mieszkającym na prowincji informacje, co w tym czasie w tej Warszawie się działo. No i tak jak wspomniałam, że powstanie utraconych szans, można zaznaczyć już, że tak się zaczynało. Pierwszą utraconą szansą, kiedy nie udał się zamach na księcia Konstantego. Celem powstańców było zabicie go. Wprawdzie potem źródła historyczne mówią, że warto byłoby go raczej osadzić w niewoli i przymusić do podpisania manifestu o niepodległości, ale tak się nie stało. Nie stało się również tak, że ten Konstanty został zabity. Udało mu się uciec i była to jedna pierwsza porażka tego powstania. Dalsze porażki leżały już w samych Polakach, ponieważ to był niesamowity podział Polski na zwolenników cara Mikołaja, późniejszego króla, jak i na patriotów, którzy marzyli tylko o tym, żeby odzyskać niepodległość i nie uznawali rządów cara. No i jeszcze kolejna porażka to to, że tak naprawdę nie miał się kto tym powstaniem zająć. Nie było przywódców. Przywódcy nie godzili się albo po prostu chcieli porozumienia z carem Mikołajem. To się nie mogło udać. Nie mogło się udać również to, żeby Polacy się tak łatwo poddali. No i stąd to całe zamieszanie. Tutaj o tych sprawach jest rozmowa w Przylipiu. Tam się mówi o tym. Jest przyjaciel rodziny, Danicki, który przyjeżdża i również przywozi te różne informacje, są dyskusje, są różne poglądy na ten temat, ale nie ma bezpośredniego udziału w tym powstaniu. Natomiast jest bardzo zmartwiona kuzynka Eulalia, której syn gdzieś tam walczy i nie ma z nim żadnego kontaktu.
Pani zwraca uwagę w swojej powieści właśnie, czy w tych rozmowach, które prowadzone są w Przylipiu, ale to wszystko jest bardzo takie wiarygodne, prawda, że jest ten dwór gdzieś tam na obrzeżach, gdzieś tam na wschodzie. Więc to jest bardzo prawdziwie pokazana ta historia, że te echa powstańcze dochodzą do nich. Oni nie są bezpośrednio zaangażowani w tę powstańczą walkę, stąd być może też takie rozmowy, które w Przylipiu prowadzą, które są też i oceniające, czy pokazujące różne postawy właśnie też Polaków i tych takich nastawionych również bardzo patriotycznie wobec tego ważnego zrywu narodowo-wyzwoleńczego. Tam między innymi przewija się i to nieraz w powieści kwestia uwłaszczenia chłopów. To jedna z tych kwestii, które, tych spraw, które no, nie zostały rozwiązane przez powstanie listopadowe, a mogłoby być, ponieważ hasło rzucone do powołania pospolitego ruszenia zakładało właśnie rozwiązanie kwestii chłopskiej. No ale nie została ona podjęta w tym czasie. I pani też to w kilku fragmentach powieści przywołuje tę nierozwiązaną sprawę kwestii chłopskiej.
Tak, zaznaczam tam bardzo delikatnie, ponieważ ja do tej kwestii chłopskiej jeszcze wrócę. Właśnie w taki naturalny sposób, kiedy nasi stalicy będą mieli również do czynienia z tym problemem. I już pod koniec pierwszego tomu zaznaczyłam, że Rosalia, kobieta, która właściwie trzyma w swoich rękach całe to gospodarstwo wraz z synem Edwardem, zamartwia się, co będzie, jeżeli chłopi nie zgodzą się przyjść pracować. No, sytuacja chłopów nie była łatwa, no ale wiemy, że pańszczyzna dotyczyła chłopów od wielu, wielu, wielu lat. Kiedyś kościół i klasztor wymagał pracy na swoją rzecz, potem szlachta. Mówi się też, że tutaj na Sejmie właśnie szlachta nie godziła się na powstanie listopadowe, ponieważ nie chciała utracić tej pańszczyzny i nie tyle zależało szlachcie na odzyskaniu niepodległości, ile na tym, żeby ta pańszczyzna została, żeby ci chłopi nie byli uwłaszczeni, żeby chłopi cały czas byli do ich dyspozycji.
No, można powiedzieć, że jednak nie cała szlachta. Jednak nie wszyscy byli tego zdania. Byli tacy, którzy chcieli przeprowadzić te reformy, dostrzegali konieczność przeprowadzenia tych reform. Ale pani też przytacza bardzo ciekawą sprawę dotyczącą powstania listopadowego i właściwie w momencie, kiedy mówimy o tym powstaniu listopadowym, to choć to dramatyczne wydarzenia, jakoś wydaje mi się, że rzadko bywają przywoływane. Chodzi tu o sierpień 1831 roku. Chodzi o te gwałtowne, masowe wystąpienia ludu warszawskiego, ale też i części wojska, połączone z samosądami, do których doszło w Warszawie. To jedno wydarzenie, o którym pani również wspomina, a mówię, ono rzadko bywa przywoływane, a przecież sytuacja niezwykle dramatyczna, bo przecież w wyniku rebelii śmierć poniosło ponad 30 osób. I druga też ważna sprawa, zarazy, które w tym czasie, kiedy wybucha powstanie, również dają o sobie znać. Myślę tutaj o epidemii cholery.
Tak, to były bardzo trudne i dramatyczne momenty. Istotnie ja tam zaledwie wspominam o tym. Niemniej zaznaczam, dotknęło to również rodziny Stalickich, konkretnie kuzynki Eulalii. Mówię tutaj o chorobach. Przedstawiłam epidemię cholery. To nie pierwsza i nie ostatnia taka epidemia, kiedy nie można z nią sobie było poradzić. Co ciekawe, ta epidemia dotknęła również carskich wojsk i wtedy była to duża szansa dla powstańców, żeby bardziej nacisnąć to powstanie, żeby osiągnąć jakiś sukces, ale to się też nie udało. Właśnie przez te podziały, kiedy nie wszyscy byli za tym, żeby jednak tak walczyć do ostatka i zdobywać tę niepodległość. Nie wszyscy. Tak, no, rzeczywiście tam generalizowałam trochę mówiąc szlachta. Wiadomo, że zawsze jest ktoś, kto się godzi, ktoś, kto się nie godzi. Nie można w ten sposób generalizować. No, sytuacja była bardzo trudna, bardzo dramatyczna. Odczuli to warszawiacy, ale nie tylko. Cholera rozprzestrzeniała się na dalsze tereny. Trudno było o jakąś pomoc medyczną. Był głód również, który dotknął wielu ludzi, a higiena w tych czasach również pozostawiała wiele do życzenia. I to nie tylko w kwestii choroby, tylko ogólnie wtedy higiena nie była taka bardzo rozwinięta, taka popularna jak potem, pod koniec już wieku XIX, lekarze wzięli się, higieniści, za higienę wśród obywateli.
Choć jak wiemy, z tym szło bardzo powoli, nie tak szybko, jakby nam się wydawało, upływały lata, dziesięciolecia, prawda, żeby ta sytuacja, jeśli chodzi właśnie o warunki higieniczne, żeby ona się, i o warunki zdrowotne ludności, żeby ona się poprawiała. W końcu to jeden z największych problemów również Polski odrodzonej po 1918 tak. roku, prawda? Ta sytuacja dotycząca zdrowotności mieszkańców, to była też do pewnego stopnia pięta Achillesowa II Rzeczpospolitej, która przez te całe 20 lat jednak z tym walczyła. No ale wracajmy do bohaterów powieści. Wydawnictwo, tu też wspominałam, anonsowało pani powieść słowami: wielkie emocje, historyczne tło, silne kobiety. No więc teraz jest ten moment, abyśmy opowiedziały o silnych kobietach. Bo rzeczywiście w przypadku tej powieści pojawiają się nam takie bardzo wyraziste postaci kobiece. Jest Nestorka Stalickich, Waleria, jest jej córka Rozalia, pojawia się też żona jej syna Edwarda, Eliza. Wprawdzie jest cicha, ale ma swoje zdanie. Pojawia się postać bardzo interesująca, intrygująca, dumnej Malwiny, skrywającej, jak się okaże, ponurą tajemnicę. No i wreszcie zacznie się przewijać postać Antoniny, kobiety o bardzo mocnym charakterze, wyrazistych, patriotycznych poglądach, emancypantki.
I tutaj właśnie tą Antoniną głównie chciałabym podkreślić czasy, kiedy ta emancypacja nabiera tempa. Kobiety niedługo zaczną walczyć o prawo do wyborów, ale przede wszystkim o wykształcenie. Nie chcą też być takim typowym bluszczem oplatającym się wokół mężczyzn i nie chcą, żeby ich działania na tych mężczyznach się tak bardzo opierała. I tutaj zaczniemy właśnie od Elizy, bo to Eliza, mimo że sama delikatna, mimo że zaledwie liznęła tego wykształcenia, na ile jej pozwolono, ale była mądrą kobietą. Jej bardzo zależało, żeby córeczka, która miała przyjść na świat, była bardzo dzielną dziewczynką, a potem kobietą. Zależało jej na tym, jakby coś wyczuwała, że ta Zosia, która się dopiero miała narodzić, będzie musiała stąpać przez życie naprawdę twardymi, mocnymi stopami i radzić sobie w wielu problemach. Może to jest takie troszeczkę tutaj nakreślenie sytuacji, która ma nastąpić, taki jakby wstęp do tego, bo Zosia właśnie będzie takim głównym, najmocniejszym korzeniem tej rodziny. Potem mamy Rosalię, która jest tutaj właściwie takim trzonem tej rodziny, bo to, że jest Edward, jej syn, który dba o pracę tego dworu, to nie znaczy, że on jest taki silny bardzo, bo są momenty, w których on się jednak podłamuje, kiedy on nie potrafi sobie poradzić, a Rosalia, jego matka, zawsze stoi na wysokości zadania i stara się zapanować nad każdą sytuacją. I to tej Rosalii również będzie zależało na tym, żeby Zosia wyrastała na dzielną dziewczynkę, ale nie zgadza się z Elizą, żeby ta Zosia była taka wyemancypowana. Nie chciałaby, żeby ta Zosia była taka, że tak powiem, męska. I tutaj zaczną się pewnego rodzaju konflikty. Wkroczy też Antonina, ta silna kobieta, która już w pierwszym tomie podjęła decyzję, żeby zostać pielęgniarką, sanitariuszką, wziąć udział w powstaniu, co będzie miało swoje konsekwencje. Niemniej jednak, kiedy ona podejmuje decyzję, to są to decyzje nieodwołalne i ona nie zmienia zdania pod niczyją sugestią. Więc tutaj ja nie mówię, że Antonina będzie postacią zawsze idealną, ponieważ u mnie nie ma czarnych i białych postaci, że ktoś jest tylko dobry, ktoś jest tylko zły. Antonina też będzie miała za uszami pewne sytuacje, ale będzie silna. No i Malwina, tajemnicza, pełna godności, bardzo taka dostojna, mimo że pełni rolę tylko niani, mamki wręcz, małej Zosi. Więc te kobiety, na nich chciałabym oprzeć dalsze wydarzenia i pokazać tę siłę, kiedy one będą rzeczywiście bardzo ważne i w historii się zaznaczą, i w tym rodzie, w tej rodzinie Stalickich.
Pani powiedziała już tutaj wyprzedzając, jaka Zosia będzie pewnie niepokorna w tych kolejnych tomach, kiedy będzie już o wiele starsza, ale ja bym zwróciła uwagę na Rosalię. Właściwie ta postać tej kobiety, bardzo mocnej, silnej. Wprawdzie pani powiedziała, że ona nie do końca zgadzała się z żoną swojego syna, z Elizą, żeby właśnie Zosię wychować na taką osóbkę, która mogła aby wybić się na niezależność w tamtych czasach od konwenansów czy od tego, jaką rolę kobiecie przypisywano w tamtym czasie. Ale przecież sama Rosalia jest dokładnie taką wyemancypowaną kobietą. To przecież ona trzyma w rękach właściwie całe to rodzinne gospodarstwo. Oczywiście syn zajmuje się sprawami związanymi z podatkami, pewnie z tym, ile czego należy wyprodukować, gdzie i jak sprzedać, ale ona zajmuje się utrzymaniem tego całego domu, tego całego dworu, tych wszystkich ludzi, którzy są również zatrudnieni we dworze. Ona jest właściwie najważniejsza, tak naprawdę.
Tak, chociaż tutaj widać wyraźny podział na prace kobiece i prace męskie. Ona się zajmuje drobiem, nabiałem, spiżarniami, tym wszystkim, co dotyczy kuchni. I tak powinno być. Tak również będzie przyuczała Zosię, ale Rosalia tak jakby nie bardzo chciałaby zrezygnować z tej kobiecości Zosi, z tej delikatności. Taką pamięta Elizę. Więc jej matka, Zosi matka, była bardzo delikatną kobietą i raczej tę siłę, którą w sobie miała, ona skrywała między falbanami sukni, można powiedzieć. I to, że ona miała więcej mądrości niż jej dano wykształceniu. To, że ona gdzieś tam chowała tę siłę, to bardzo Rosalii odpowiadało, bo Rosalia lubiła też pokierować domownikami. Ona lubiła dyrygować nie tylko służbą, ale również doradzała rodzinie. Nie zawsze te rady były oczekiwane i potrzebne, ale ona doradzała każdemu, kto co ma robić. I tutaj, no, to już w drugim tomie, natknie się na silny opór kolejnej bohaterki, która wystąpi. Nie chcę zdradzać tutaj faktów. Ale będzie moment, kiedy ta Rosalia troszeczkę będzie musiała ugiąć kolano przed silniejszymi decyzjami. Niemniej jednak Rosalia bardzo kocha Zosię i będzie chciała wychować ją jednak na tradycyjną kobietę.
Czy właśnie w pani powieściach pani stawia na silne kobiety? Chce pani pokazać właśnie kobiety, które potrafią zdecydować o swoim losie, nie tylko swoim, które potrafią postawić na swoim zdaniu?
Tak, ja chcę po prostu dodać kobietom otuchy. Chcę w nich rozbudzić wiarę w to, że nawet jeżeli los gdzieś tam podłamuje, gdzieś tam podcina kolana czy skrzydła, to nie znaczy, że to jest koniec, że kobiety potrafią włożyć koronę i otrzepać te kolana i pójść, wziąć sprawy w swoje ręce. Właściwie tak jest w prawie wszystkich moich książkach, kiedy tym kobietom się udaje, nawet jeśli na początku przeżywają ogromne dramaty i wydawałoby się, że bardzo trudno jest się z tego wykaraskać. Udaje się moim kobietom, zależy mi na tym, żeby się udawało. Nawet jeżeli w fabule sponiewieram je, no, często się tak zdarza, że one mają naprawdę trudno, podnoszą się i to jest właśnie to, co chcę przekazać wszystkim kobietom. Dadzą radę.
A myśli pani, że nam to w XXI wieku jest jeszcze potrzebne, że my nie wiemy jako kobiety o tym, że potrafimy, że możemy, że chcemy?
Myślę, że pokolenia, które teraz nastają jedno po drugim, są silne. Niejednokrotnie kobiety są silniejsze od mężczyzn. Psychicznie sobie świetnie dają radę. Niemniej jednak są jeszcze kobiety, które albo wpadną w pułapkę silniejszych mężczyzn czy toksycznych, albo są jeszcze w ten sposób wychowywane, albo są z natury bardzo delikatne. Różnie to bywa. Na pewno pokolenie osób, które dzisiejszych 40-50-latków bywa podłamane niejednokrotnie i potrzebuje tego wsparcia. Natomiast czytelniczki, moje czytelniczki, to są właśnie w takim przekroju wieku, chociaż trudno tutaj też to wszystko ująć tak ogólnie, że to są to 40-latki czy 50-latki, różne panie czytają moje książki, ale sporo jest właśnie w tym wieku. Myślę, że one potrzebują czasami takiego podniesienia na duchu.
A to wróćmy w takim razie do pani tej powieści, do Zakrytych luster. I to, co mnie urzekło w tej pani powieści, w tym pierwszym tomie, to właściwie nie tyle tło historyczne, ono jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące, co właściwie taki niezwykle ciepły, ale także w tym wszystkim bardzo prawdziwy, jak mi się wydaje, obraz życia wiejskiego. I to nie tylko ziemian, ale także pracujących u nich wieśniaków. Tego życia, które płynie, czy płynęło w rytm zmieniających się pór roku. Ważnym miejscem we dworze jest kuchnia. Ta kuchnia to nie tylko miejsce, w którym przygotowuje się różnego rodzaju potrawy i smakołyki, ale to jest też takie ważne miejsce, w którym zbiegają się wszystkie prawdziwe i nieprawdziwe informacje dotyczące wydarzeń we dworze, ale nie tylko.
Tak, jest to takie siedlisko plotek. No, główna kucharka Aniela, to już z tradycji jest tam kucharką, ponieważ jej matka też była kucharką u Stalickich. A więc Aniela czuje się tam ważna, ponieważ wie najwięcej. niekoniecznie zawsze prawdziwych wiadomości. Czasami są to domniemania, jakieś przypuszczenia. Aniela jest osobą bardzo konkretną, dyrygującą dziewkami kuchennymi, ale również często niecierpliwiącą się i pozwalającą sobie na pewne uwagi, nawet w stosunku do Rosalii. Jest dobrą kucharką, ma tam swoje miejsce, które wydaje się, że jest pewne, że ona tam zostanie już na zawsze, czuje się pewnie. No i potrafi powiedzieć Rosalii jakąś uwagę na temat gości, którzy przychodzą nie w porę na przykład, czy upodobań tych gości, no ale kuchnią kieruje doskonale. No i pozostałe dwie pomocnice, takie dwie główniejsze. Wieśka, która umie czytać, w związku z tym sięga po jakieś tam gazety, czyta ogłoszenia. Jest to też źródło tego, co chciałabym przekazać z tego większego świata, z miasta. Ponieważ w kurierze no, są różne informacje i różne ogłoszenia. No i Kazia, która ma swoje słabości, no oprócz tego, że ma wadę wymowy, no to jeszcze podkochuje się w jednym z członków rodziny i jest bardzo, bardzo, no raz, że zakompleksiona swoim stanem, a dwa, że bardzo chciałaby temu członkowi rodziny nieba przychylić. No i plotki. Plotki na temat pokojówek, na temat członków rodziny, ale są to raczej takie życzliwe plotki. Nie jest tam zbyt wiele złośliwości, zwłaszcza Aniela trzyma to wszystko tam w karbach, żeby tej złośliwości nie było. No ale tutaj możemy się dowiedzieć, co służba myśli o swoich pracodawcach, możemy się dowiedzieć o emocjach, o uczuciach, to wszystko z ust tych kucharek. One są tam bardzo ważne, no, pokojówki, czy ci, którzy pracują wokół koni, czy kajetan, który tam ogarnia wszystko, no to są już takie trochę bardziej poboczne postaci, ale poświęciłam im trochę uwagi. Kajetan jest tam bardzo takim wiernym sługą i bardzo dobrym sługą. I właściwie to, co się dzieje w gospodarstwie, to tam na nim stoi, można powiedzieć. No, ukazałam trochę pracę w polu, to, co się dzieje jesienią, to, co się dzieje zgodnie z porami roku, a również pokoje w tym dworze, jak są urządzone, że wszystko tam jest zgodne z tradycją i z biegiem tych pokoleń, że nie ma tam modnych mebli, że wszystko się to zbiera od lat, od pokoleń i dlatego ten dworek ma taki charakter bardzo, bardzo tradycyjny i bardzo klimatyczny przez to.
Właśnie, bo ta kuchnia, którą wspomniałam, ona właśnie też buduje klimat. Ja bym tu jeszcze dodała, że kuchnia jest takim bardzo ważnym miejscem również dla Rosalii, pani domu, ponieważ tam znajduje się jej słynna szafka z lekami ziołowymi, ponieważ Rosalia zbiera zioła, a potem przygotowuje z nich różne mikstury i nalewki, no i nie ma sobie w tym równych. Spełnia rolę no, lekarki leczącej ziołami nie tylko członków swojej rodziny, ale także tych, którzy pracują we dworze czy dla dworu. Ale tu się chciałam zapytać, bo żeby dodać wiarygodności tej całej opowieści i wprowadzić nas jednak w ten klimat XIX-wieczny, to oczywiście pani przytacza, jakby pokazuje tych ludzi żyjących zgodnie z porami roku, ale również wprowadza tam pani czy opisy różnych zwyczajów, obyczajów, także przygotowywania różnych potraw, jak się przygotowuje, co się przygotowuje, więc też taka powiedziałabym uważność pisarza, że trzeba wprowadzić te rzeczy, które wtedy były powszechne.
Tak, jeżeli chcemy się znaleźć w środku powieści, to musimy wiedzieć jak najwięcej. Jak najwięcej. Musimy wiedzieć, jak się ubierano, co jedzono, jak spędzano czas. To wszystko jest ważne właśnie dla klimatu. Opis tego wszystkiego, jak to wszystko wygląda, żeby czytelnik mógł usiąść i się bić tak bardzo mocno, jakby był w środku, w samym środku tej powieści.
Musi zobaczyć, jak pani tam pisze, na przykład masło, które się wyrabiało na miejscu. Nikt nie kupował w jakimś sklepie, przynajmniej na wsiach, tylko się wyrabiało to masło, a ponieważ nie było lodówek w tym czasie, więc tam jest taka chociażby sytuacja, że nie mam gdzie schować, bo zdaje się tam klucz do spiżarni chłodniejszego miejsca gdzieś się zagubił chwilowo, no to przecież zaleję zimną wodą. Albo to robienie kiszonek, czy innego rodzaju przetworów.
Tak, tak, starałam się właśnie, żeby ukazać, jak to było rzeczywiście, bo no dzisiaj w dobie lodówek my nie mamy takiego problemu, ale jeżeli tak się głębiej zastanowimy, co robili ci ludzie, oczywiście były bardzo bogate dwory, które zimą gromadziły tafle lodu i miały wykopane ziemianki i te ziemianki były wyłożone tym lodem. To była taka lodówka pod ziemią w odpowiedniej temperaturze, ten lód potrafił przetrwać do następnej zimy i tam się gromadziły właśnie te produkty, które potrzebowały tego zimna. No ale było również przechowywanie jajek na przykład w wapnie czy w soli. Tutaj Rosalia właśnie wypróbowywała nowy sposób, żeby zasypać jajka solą i zobaczyć, zeksperymentować, czy to się będzie nadawało. Także różne, przeróżne metody ci ludzie musieli znać, musieli sobie jakoś radzić. No i jak widać, radzili sobie znakomicie, bo i te warzywa przetrwały całą zimę, a nawet można było przetrzymać ogórki. Z tego, co przeczytałam, można było przetrzymać całą zimą odpowiednio przechowywane, czego dzisiaj nie robimy. Mamy szklarnie i te ogórki właściwie są cały rok bez większego wysiłku. No także tam również rola gospodyni, pani domu, która potrafiła to wszystko ogarnąć, jest ogromna. I taka właśnie była dzielna Rosalia.
Ale ja tu chciałam właściwie, jakby mówiąc o tym i zwracając na to uwagę, chciałam panią podpytać troszeczkę o tę kuchnię pisarską, bo pani musiała doczytać jakby o tej obyczajowości, też o tych przepisach, o tych potrawach, które się pojawiały, co jadano, jak jadano, kiedy jadano, prawda? Więc to chodzi też o taką kuchnię pisarską, do jakiego stopnia pisarz osadzający powieść swoją w realiach innej niż współczesna epoce, musi zaznajomić się z tą epoką, wejść w tą epokę, poznać tę epokę.
Tak, tak. No, nie ukrywam, że otaczam się różnymi materiałami. Mam też pomoc, wsparcie ogromne w mojej teściowej, która podrzuca mi stare książki kucharskie, gdzieś tam wyszukuje różne materiały, przesyła mi to mailem. Więc ja mam stare modlitewniki, ja mam stare książki. Ja z tego wszystkiego korzystam. No, nie pokusiłam się jedynie o to, żeby używać tego staropolskiego języka, bo wiadomo, że dzisiejszemu współczesnemu czytelnikowi byłoby trudno to czytać, ale sama się zagłębiam w tych wszystkich przepisach, w tych modłach, które tam wyczytuję. No, mam naprawdę sporo takich materiałów, ale staram się też w taki sposób pisać, żeby nie zarzucić czytelnika jakimś jednym tematem. Więc muszę uszczknąć po troszeczku. Trochę właśnie przesądów, trochę kuchni, trochę jakichś innych zwyczajów, żeby to wszystko wyglądało na zwyczajne, codzienne życie ludzi i otaczanie się tymi wszystkimi sprawami. Bardzo zależy mi na tym, żeby ta książka była naturalna, żeby była łatwo czytana, żeby płynnie się to czytało i żeby nie była nachalna w żadnym temacie.
Tam pani przywołuje od czasu do czasu pewną też obrzędowość, też te zwyczaje, szczególnie te związane chociażby z Wielkanocą, prawda, czy z Bożym Narodzeniem, ale też znalazła mu pani takie piękne podanie, które, prawdę mówiąc, pierwszy raz usłyszałam w filmie ukraińskiego reżysera z lat 70. ubiegłego wieku, Jurija Iljenki. Ten film jego nosił tytuł Biały ptak z czarnym znamieniem. Ten tytuł to oczywiście była metafora, ale ten ptak z czarnym znamieniem to bocian. I w tym filmie matka opowiadała swojemu synkowi, który chciał skrzywdzić bociana, mówiła mu tak, nie wolno tego robić, synku, bo bocian to Boży ptak, bo bocian kiedyś był człowiekiem. I tę przepiękną opowieść, ruską opowieść o, mówię o Rusinach tu, ruską opowieść o bocianie znalazłam również u pani, w pani powieści.
Istotnie, no chciałam tutaj też przedstawić trochę tego Stasia, czyli syna Edwarda i Elizy, który był mądrym chłopcem, niezwykle dociekliwym. I właściwie tylko dzięki Stasiowi podałam tę legendę, a legendę zupełnie przypadkowo znalazłam wśród innych legend i bardzo mi się spodobała. Pomyślałam, że warto przytoczyć ją właśnie, bo jest taka ciepła, jest bardzo piękna.
Właśnie w takich książkach historycznych, w takich książkach obyczajowych, prawda, która opowiada o losach ludzi żyjących kiedyś, to też jest takie miejsce i takie momenty, kiedy można przywołać również tego typu opowieści, tego typu podania, które są już dziś zapomniane, nikt ich nie przywołuje właściwie.
Tak, istotnie. No to tworzy klimat książki. Jest tam również takie przytoczone, taka legenda o księżycu. To też dociekał właśnie Staś, co z tym księżycem. No i zawsze tutaj padało zwykle na Aniele, która łapała się na tym, że to ona będzie musiała tłumaczyć coś, kolejne rzeczy Stasiowi.
Ta osoba, która bardzo blisko była właśnie znajomości tych podań, tych legend, tych opowieści, które gdzieś tam, one trwały wśród ludu wiejskiego.
Tak, bo to wyraźnie wyniesione właśnie od prostych ludzi. Rozalia była zbyt dumna, żeby się zajmować takimi rzeczami. Ona miała inne sprawy na głowie, ważniejsze według niej sprawy na głowie, a jednak tutaj na wychowanie dziecka składają się różne rzeczy, również takie przypowieści, które dają do myślenia i które w jakiś tam sposób potem kształtują charakter tego młodego człowieka.
Sny i przebudzenia to pierwszy tom. Ile pani tomów planuje? Zazwyczaj były 3 w pani cyklach. Tym
tak,
razem ile będzie?
Ale tym razem będą 4 tomy. Jeżeli nic się nie zmieni i nie wskoczy mi jeszcze kilku bohaterów po drodze, których takich fikcyjnych, no to myślę, że się zmieszczę w 4 tomach. No i myślę, że te 4 tomy przedstawią nam dokładnie i to, bo chcę się przetoczyć przez powstanie styczniowe, przez pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, aż dojść do współczesności. Sagę będzie kończyło miejsce bardzo mi bliskie, bo Wrocław. No i czasy już takie lata, może 70., 80. na tym skończę.
A to nic dziwnego, że cała sprawa rozrośnie się aż do 4 tomów. To kiedy pani przystępuje do pisania tych swoich cykli, pani ma od początku do końca ułożone już, tym się zaczyna, tym się będzie kończyć i będzie to podzielone właśnie na te 2, 3 albo 4 tomy? To wszystko jest tak, już tak, taki plan jest zrobiony?
W przypadku tej sagi tak, chociaż ja nigdy nie planuję. Znaczy, nigdy nie piszę żadnych konspektów książek, ale tutaj, ponieważ ja zasłyszałam tę opowieść, ja wiem, co po kolei się działo, więc podzieliłam sobie na pewne etapy i nawet nadałam tytuły już kolejnym tomom tej sagi, czego też nigdy nie robię, bo zwykle piszę książkę, a potem składam to wszystko w jedną całość i staram się, żeby ten tytuł był kwintesencją takim podsumowaniem tej książki, to tutaj jednak mam już zaplanowane tytuły do kolejnych tomów i na razie są to 4 tytuły.
Sny i przebudzenia. Pierwszy tom serii Zakryte lustra Ewy Cielesz to przejmująca opowieść o przyjaźni, miłości, o poszanowaniu godności drugiego, poświęceniu, chociaż znajdą tu miejsce i zdrada, i kłamstwo, i nikczemność. To także opowieść o sile tradycji, o wierności własnym poglądom, patriotyzmie, tym małym, lokalnym i tym przez duże P. To opowieść, dla której tłem są ważne historyczne wydarzenia w dziejach Polski, ale także urzekająca w opisach przyrody. Kozienka, także ważny bohater powieści Ewy Cielesz. Warto przeczytać, warto czekać również na ciąg dalszy tej sagi. Ewa Cielesz była gościem dzisiejszego historycznego wydania Dobrych Książek. Bardzo dziękuję pani za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Za uwagę dziękuję również prowadzącej dzisiejszy program Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.